Dzień dobry, kochani.
Mądre dzieci.
Sprawdzamy dziś, co ciekawego można robić w wakacje, kiedy nie wyjeżdżamy daleko, za granicę czy nad morze, ale zostajemy w Lublinie i na przykład robimy sobie wycieczki, zwiedzamy różne zabytki, ale odkrywamy tylko takie ciekawe miejsca w regionie blisko nas. To tak mniej więcej około kilkudziesięciu kilometrów od nas. Za chwileczkę czeka nas już pierwsza wycieczka. Ostrów Lubelski. Tam powinniśmy się kierować, żeby odbyć naszą pierwszą wycieczkę. To będzie wyprawa do Lasów Parczewskich, a gdzie dokładnie?
Ścieżka dydaktyczna Bobrówka to jest takie miejsce, w które warto sobie przyjechać całą rodziną, rodzice z dziećmi. Ścieżka jest tak wygodna, że mogą spokojnie spacerować nią także osoby starsze.
Mówi pan Michał Zieliński z zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
Ścieżka zaczyna się przy tajemniczym stawie młyńskim, przy którym kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy tutaj drogą, którą dojeżdżamy w tym momencie od Ostrowa Lubelskiego, podróżowali królowie polscy, którzy przejeżdżali od Krakowa do Wilna, czyli między jedną stolicą Rzeczpospolitej, a drugą. Dawne państwo polskie składało się z dwóch części, miało więc dwie stolice. Dojeżdżając do tej Bobrówki, ruszamy najpierw mostkami, kładkami drewnianymi wzdłuż tajemniczego stawu. Możemy sobie podziwiać to, co się dzieje nad tymi stawami. Tutaj możemy napotkać na przykład polującego bielika. Bielik to godło naszego kraju. To właśnie ten duży ptak, który czasami nad Bobrówką sobie się unosi, jest naszym ptakiem herbowym. Kiedyś mówiliśmy rzeczywiście orzeł bielik, ale jakiś czas temu przyrodnicy stwierdzili, że ten bielik tak naprawdę to należy do zupełnie innej rodziny. Także w tym momencie tego bielika wykreśliliśmy z rodziny orłów, zapisaliśmy do rodziny jastrzębi, no ale to oczywiście o niczym nie świadczy. On nadal jest piękny, nadal jest wspaniały, nic w ten sposób nie stracił. Świetnie się prezentuje, zarówno wysoko na niebie, jak i na naszym godle państwowym.
Jak go rozpoznać?
To jest bardzo duży ptak, także no jak nisko leci, to wygląda prawie jak mały samolot. No i ma duże, można by powiedzieć, takie prawie że kwadratowe skrzydła. Także taka latająca deska z niewiele tylko wysuniętą do przodu głową, z takim trójkątnym ogonem z tyłu. No i rzeczywiście on jest brązowy, ale w tym brązowym upierzeniu pojawiają się jasne, białe elementy, więc stąd bielik.
Co przyda nam się, kiedy wybieramy się na taką ścieżkę przyrodniczą?
No lornetka, aparat fotograficzny, bo jest co oglądać, jest co fotografować. Początkowo ścieżka prowadzi nas wzdłuż stawu. Na stawie możemy napotkać szereg ciekawych ptaków związanych z wodą. Poza tymi, które gdzieś tam wysoko się unoszą, to są czaple, czapla siwa, czapla biała. Kiedyś bardzo rzadka, teraz coraz bardziej popularna, zadomowiła się u nas już w Polsce. W Trzcinach ukrywa się taki tajemniczy ptak, też czapla, który nazywa się bąk. Ta czapla prowadzi bardzo skryty tryb życia. Przede wszystkim ma takie kolory jak trzciny, w których się chowa. Przestraszona wyciąga głowę do góry i chwieje się razem z trzcinami. Bardzo trudno ją wypatrzeć. Za to bardzo łatwo ją usłyszeć, bo wydaje dość dziwny dźwięk jak na ptaka, bardzo donośny i brzmi to tak, jakby się dmuchało w pustą butelkę. Jak będziemy gdzieś nad wodą, tam gdzie jest dużo trzcin i usłyszymy coś takiego, no to oczywiście ktoś może sobie robić żarty, ale to właśnie też może być odgłos właśnie bąka. A poza tym na stawie możemy zobaczyć perkozy, perkozy dwuczubę i perkozy rdzawoszyję. Dalej ścieżka odchodzi już od stawu i wprowadza nas w las. Tutaj w tym lesie możemy zauważyć na drzewach szereg powieszonych budek. To jest taka nasza pomoc ptakom dziuplakom. Ptaki dziuplaki to są ptaki, które potrzebują do gniazdowania, do miejsca, w którym wychowują swoje młode dziupli. No, nie ma w tym momencie już tak dużo starych drzew jak kiedyś. W związku z tym musimy im troszeczkę pomagać. Wiesza się te budki. Te budki są takimi sztucznymi dziuplami. One są chętnie zajmowane przez szpaki, przez sikory, przez kowaliki, przez muchołówki. Czasami w takich dziuplach gniazdują gołębie, gołębie grzywacze na przykład. W dziuplach lubią mieszkać też dudki. Takie leśne ptaszki, które mają taki na głowie pióropusz z piór. one sobie go składają albo rozkładają. Jak coś się zainteresuje, zaciekawi, no to wtedy ten biuro postaje rozkładają, bardzo śmiesznie wyglądają.
A tutaj przed chwileczką po kładce przebiegła nam przed oczami z jednej strony na drugą mysz leśna. O, teraz ciężko już wypatrzeć, bo ona ma takie ubarwienie jak te zeschłe zeszłoroczne liście, ale gdzieś tutaj jest. O. Niedługo też tutaj nad stawami, na brzegach powinny się pojawić zaskrońce. One lubią bytować właśnie nad wodą. To jest też teraz czas, w którym płazy zmierzają, budzą się, wychodzą z lasu i właśnie kierują się w stronę zbiorników wodnych. Także to jest bardzo ważny okres dla nich. W zbiornikach wodnych będą odbywały gody, będą składały jaja, będą się wykluwały kijanki. Także jeżdżąc teraz gdzieś tam wzdłuż jezior, stawów, powinniśmy szczególnie uważać na przechodzące przez drogi, przez jezdnie żaby czy ropuchy.
Kaczki krzyżówki. O, już tutaj większość z tych kaczek widać, że jest poparowana. Już pan, ten taki bardziej kolorowy, z zieloną główką, bardzo ładny. I jak to u ptaków bywa, pani o wiele taka skromniejsza. I w tym przypadku taka brązowiutka, szara. Także panowie u ptaków są o wiele ładniejsi niż panie. Ścieżka wprowadza nas przez las, przechodzi przez samą rzeczkę Bobrówką, która jest taką rzeczką mocno zabagnioną. Tutaj na tej rzece Bobrówce możemy spotkać na przykład bobry. One sobie podcinają drzewa, one sobie budują tutaj tamy, budują sobie żeremie i przechodząc właśnie znowuż po kładkach i po mostkach przez taki teren podmokły, zabagniony, też możemy sobie obserwować te działania bobrów. Czasami można zobaczyć samego bobra, a częściej to, co tutaj te bobry nad tą rzeczką zdziałały. A więc właśnie rozlewiska, tamy i żeremie, czyli domki, w których sobie mieszkają. To są takie kopce z gałęzi, uszczelnione ziemią, uszczelnione gliną, które mają kilka wyjść. Mogą sobie z tych żeremi bobry wychodzić pod wodą kilkoma różnymi wyjściami. W ten sposób zabezpieczają się przed drapieżnikami. Czasami też można wypatrzeć polujące na ryby wydry. To też takie zwierzęta, które związane są ze środowiskiem wodnym. I ponownie ścieżka wyprowadza nas wzdłuż tego stawu, przy którym zaczynaliśmy tę naszą wycieczkę.
Pozostajemy w tematach przyrodniczych, bo Nikola Góral z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej interesuje się właśnie tym, co związane z biologią. Kiedyś spotkałyśmy się z Nikolą w sprawie chomików, ale nie takich trzymanych w domowym terrarium.
Chomiki właśnie też bytują w norach. Czasami bardzo drążą korytarze, takie dosyć pokaźne. Zarówno chomik europejski, czyli taki dziko żyjący w Polsce chomik, jak i te chomiki, które mamy w domach, czyli dżungarskie czy syryjskie, one również kopią nory. Ciekawe jest to, że powinno się je hodować w taki sposób, żeby dawać im jak najwięcej ściółki z tego powodu. Po prostu są najbardziej szczęśliwe, kiedy mają gdzie kopać i kiedy mogą trochę schronić się przed człowiekiem, wtedy czują się bezpiecznie.
Gdzie je można spotkać?
Często żyją na terenach pól uprawnych, bo kiedyś one były traktowane jako szkodniki, też z tego powodu ich jest teraz tak mało. No, żywią się często różnymi zbożami i tego rodzaju roślinnością, którą my hodujemy. I to dlatego właśnie pola uprawne są dla nich takim odpowiednim miejscem.
Czy zauważyliście posąg chomika na lubelskim Czechowie? Bo nie wiem, czy wiecie, że takie chomiki można spotkać właśnie na górkach czechowskich. No więc jaki jest ten chomik?
Z jednej strony jest płochliwy, a z drugiej strony bywa bardzo agresywny w momencie, kiedy poczuje się zagrożony. Jest to zwierzę, które potrafi podskoczyć i przestraszyć nawet psa. Więc nie jest takie do końca bezbronne. Natomiast raczej woli być aktywny w nocy, no i z tego powodu raczej nie widujemy. Ogólnie, jeśli chodzi o tego typu zwierzęta, które są dosyć drobne i które mogą stać się ofiarami dużych drapieżników, one często właśnie raz, że są płochliwe, bo to jest ważne dla ich przetrwania, a dwa, że często wybierają ten tryb nocny.
Co można powiedzieć o intelekcie chomika?
No one są bardzo inteligentne, w ogóle jak gryzonie są inteligentne, ale z drugiej strony są niedoceniane, bo traktuje się je jako takie zwierzęta dla dzieci, które w sumie nie mają w sobie nic ciekawego. Nie to na przykład jak szczury. Szczury się docenia, że to są bardzo inteligentne zwierzęta. Chomiki się traktuje trochę tak, no, po macoszemu, a jednocześnie są to zwierzęta, o których bardzo niewiele wiadomo i to sprawia, że możemy jeszcze bardzo wiele w nich zbadać. A tak naprawdę, no, one są bardzo różnorodne. Poszczególne osobniki. Ja w ciągu swojego życia miałam około 12 chomików. Każdy był zupełnie inny. Miały różne zdolności. Mało kto wie, że one potrafią polować na małe owady. Dla takich dziko żyjących to jest ważne, ponieważ one żyją na terenach suchych i takie mokre mięso jest dla nich źródłem wody.
Czy to prawda, że chomiki się wspinają?
Tak, były takie, które potrafiły bardzo dobrze się wspinać, mimo że to są niby zwierzęta, które prowadzą tylko taki podziemny tryb życia, ale niektóre bardzo dobrze się wspinały. Po niektórych widać było, że są przywiązane do mnie. Widać było na przykład u weterynarza, że w momencie, kiedy się je głaszczy, że one czują się spokojniej. Często były też zainteresowane tym, co się dzieje w domu. Na przykład robiliśmy jakieś porządki albo tam jakieś szafki montowaliśmy. To często niektóre z moich chomików właśnie wyglądały, co się dzieje. Były bardzo ciekawskie. Ogólnie gryzonie to są tak naprawdę bardzo ciekawskie zwierzęta, które lubią się uczyć i dowiadywać nowych rzeczy. Różne badania wskazują na to, że chomiki mają bardzo dobrą pamięć. Tym bardziej, że w naturze są to zwierzęta, akurat chomiki dżungarskie, które potrafią przebiec kilometry w nocy w poszukiwaniu pożywienia, więc muszą mieć dobrą pamięć przestrzeni, żeby móc wrócić do domu w każdej chwili.
Tak więc może dziś wycieczka na Górki Czechowskie. Teraz w programie czeka nas kolejna wycieczka, tym razem do Muzeum dla Dzieci. Pola Superczyńska zapytała Was kiedyś, czy byliście już w takim muzeum.
Ja byłam w Muzeum Kopernika, była tam taka wystawa dla dzieci i po prostu tam się bawiłam na takim statku dzieci. Tam dzieci robiły same eksperymenty, pokazywali, w ile można spalić jednego cukierka na przykład. No i ja widziałam, były tam takie gogle jakby, przez które się widziało jak pies. Pies widzi świat w pikselach.
Na przykład są takie specjalne muzea, w których dzieci mogą na przykład dotykać różne rzeczy. Wiem, że są takie.
Na przykład fajne też jest i ja polecam Muzeum Wsi Lubelskiej, bo tam są różne zwierzęta i można je pogłaskać i fajne jest to, że można tam pozwiedzać. Tam jest też rzeczka i ja tam kiedyś byłam i było bardzo fajnie.
Jest jeszcze Muzeum Złotej Rybki, lecz tam nigdy nie byłam, ale dostałam bilety z koleżankami i tam jest taki tunel, gdzie ryby pływają wokół i tam się chodzi, rekiny są różne, wokół się chodzi tak i się idzie takim tunelem, się patrzy na te ryby, jest bardzo fajnie.
Jest jeszcze Muzeum Lizaka, Muzeum Pizzy i jest Muzeum Zabawy.
Dla dorosłych są na przykład jakieś obrazy, rzeźby, w których jest całkiem fajnie, bo też można kupować sobie fajne pamiątki, a w muzeum dla dzieci są takie bardziej dziecięce rzeczy, na przykład różne zabawki.
Dla dorosłych są takie poważniejsze rzeczy, a dla dzieci takie luźniejsze, że można podotykać. Jak małe dzieci wszystkiego chcą dotykać.
Na przykład w muzeum dla dorosłych tam się tylko chodzi i patrzy na różne rzeczy. I w sumie to jest ciekawe, ale dla dzieci na przykład fajne atrakcje.
Bo w muzeum dla dorosłych można podziwiać i poznać, jak było w starych czasach na przykład. A w takich muzeach dla dzieci to można się pobawić, jednym słowem tak jakby wyluzować.
I my wybieramy się do takiego muzeum, w którym na pewno lepiej będą czuły się dzieci. I my wybieramy się teraz do takiego muzeum, z którego na pewno najbardziej ucieszą się dzieci, to Muzeum Skarbonek w Kraśniku. Te wszystkie skarbonki zgromadził tu pan Szczepan Ignaczyński.
Widzi pani, ten bęben ma otworek. Jest to moja największa skarbonka w tej kolekcji. Przeważnie bębny miały otwory wycięte okrągłe, no bo musi być wypuszczanie powietrza, prawda, jak się uderza. Ale ten ma tutaj taki otworek skarbonkowy, że tak powiem, zamknięty na klucz. Proszę zauważyć, w tej gablocie jest 20 skarbonek strażackich. I tu na jednej jest napisane: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Krakowie, rok założenia 1860, rok założenia zakładu. Skarbonka jest troszeczkę młodsza, ma około 100 lat. Oddziały są wypisane: Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Przemyśl. To jest ta czerwona skarboneczka. Tu jest następna skarbonka Strażackiej Kasy Zapomogowej przy Związku Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego. Skarbonki, nawet te strażackie, są bardzo różne. Skarbonka kwestarka, czyli kwestować, czyli zbierać. Cylinder taki z uchem, to jest niemiecka właśnie. Wozy bojowe, ta skarbonka jest skarbonka automat. Tutaj trzeba wrzucić pieniążek i ten samochód podjeżdża tu do palącego się domu. Samochód strażacki z drabiną. Tu współczesny taki, to znaczy współczesna skarbonka, połączenie wszelkich takich elementów strażackich przy samochodzie, czy gaśnica, prawda, z numerami alarmowymi. Tutaj strażak przy hydrancie stoi, słoń jako strażak. Tu w tych gablotach z kolei, proszę zwrócić uwagę, tu są te skarbonki, o których mówiłem, wszystkie związane z baśniowością czy z postaciami literackimi. Krecik, Rumcajs, Robin Hood, czy tam Wilhelm Tell, czy tu bardzo, bardzo rzadko ktoś wpadnie na pomysł, że to jest bajka czy wiersz Jachowicza bodajże o chorym kotku, jak chory kotek wyciągnął łapkę do niego, wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. Albo Pinokio tam piszący jakiś list, czy Bolek i Lolek, Złota Kaczka. I tam mnie zaskoczyła też skarboneczka Humpty Dumpty bodajże. Anglicy mają taki wiersz, piosenkę, no coś typu takiego: panie Janie, rano wstań. I tu jest takie, w internecie można znaleźć, tam jest chyba nawet nagranie: Humpty Dumpty na murze siadł. To można sobie właśnie też. I to nie wiedziałem, z czym to związane, aż ktoś mi tam podpowiedział, że to jest właśnie z tego, czy Jelonek Bambi, słoń trąbalski, koziołek matołek. Tak, także jak mówię, około 130 sztuk tych skarbonek. To jest popularna ta bajeczka Masza i Niedźwiedź, prawda? To dzieci znają. Jeszcze znają też Kubusia Puchatka, tu pani ma trzy czy cztery skarbonki, ale już takie inne, te z mojej młodości, z młodego dzieciństwa, to już są mniej znane. Chociaż sam nie do końca znam dwie skarbonki. Właśnie ten księżyc z tym jakiś kurczakiem, nie wiem z jakiej to bajki, ale na pewno tak. Ale głównie to tą bym chciał rozszyfrować, proszę zobaczyć. Jest księżyc, po nim jakiś cielak czy krówka biega, a i obok stoi kot ze skrzypcami. No na pewno jest to jakaś bajka czy baść. Nie mogę trafić na ślad tego, może ktoś ze słuchaczy pomoże. I tak jak widzimy, ponad 100, około chyba 130 sztuk. Ale co ciekawe, powiem jeszcze. Najpopularniejszą skarbonką na całym świecie jest świnka. Dzisiaj nie ma jednego zdania, dlaczego to akurat świnka. Jeśli wejdziemy do internetu, to ktoś się tam wymądrza, że w XVIII wieku w Anglii połączenie wyrazów pig i puk, czyli tam świnia i naczynie gliniane, dało skarbonkę świnkę. Ale w XIV wieku w Indonezji znana była już świnka w postaci skarbonki. Także to z internetu o Anglikach nie bardzo wytrzymuje próbę czasu. I tych świnek jest tutaj chyba 126, tylko że nie biorę wszystkich świnek, jak leci, ale takie, które mnie rozbawią, rozśmieszą, czy są w jakiś sposób ciekawe. Proszę zobaczyć w takiej pozycji świnka. Świnka tak jak gdyby się opalała, leżąca podparta, tak jak się człowiek nieraz położy na boku, podeprze sobie głowę ręką i tu tak świnka leży. Tu też mamy taką rodzinę świńską. Świnka, tata, mama i dziecko tutaj leżące na takim kufereczku. Albo te trzy świnki też, albo tamte, proszę zobaczyć, świnka, pielęgniarka, prawda, dosyć wysoka, tu jakiś płetwonurek świnka, ale Włosi, nie wiem czy to Włosi wymyślili, w każdym razie jest to duża świnia włoska, ale z dodanym młotkiem, bo taka typowa skarbonka ceramiczna powinna być rozbita pod koniec. Dzisiaj producenci poszli na łatwiznę i wkładają korki pod spód, żeby świnki nie rozbijać. I tutaj może jeszcze zobaczymy taką, świneczkę ze skrzydłami. Ja byłem z tą kolekcją w Gdańsku, w Poznaniu, w Zielonej Górze, w Łodzi, w Katowicach, w Kielcach. I kiedyś ogłosiłem konkurs, bo mam tu gdzieś taką nagrodę, nie wiem gdzie stoi, w Muzeum Zabawek w Kielcach była też skarbonka. Gdzieś tu jest taki koń ze skrzydłami, statuetka. No i wszyscy wiedzą, że koń ze skrzydłami to jest Pegas. Ale zdobyłem świnkę ze skrzydłami i rzuciłem hasło, niech ktoś wymyśli. No to jakiś świniolot, coś tamtego. Ale dziewczyna powiedziała wieprzolot. No jest to dla mnie nazwa nie do pobicia. Wieprz dzisiaj się prawie, że nie używa, prawda? Tego słowa. I mamy tutaj, tak jak widzimy, tą świnka grająca na kontrabasie. Albo proszę spojrzeć, tutaj stoi świnka na głowie. I tu jest jeszcze jedna gdzieś skarbonka, że jedna jedyna skarbonka, której się wkłada do ryjka monetę. A tak wszystkim, tak jak widzimy tutaj, gdzieś mają otwór na monety w plecach. Mam nawet świneczkę z orzecha włoskiego zrobione. Gdzież ona tu jest? O, jest, jest. Proszę, na jakieś grosiczki malutkie. Proszę zobaczyć, tutaj jest otworek z tej strony. O, tu między uszami ma otworek. I tak jak widzimy, świnka leżąca na boku, tak zwana maciora, czyli matka, która karmi młode, świnka leżąca na łóżku, tak jak dziecko niemalże, no przeróżne. I takie właśnie rzeczy wybieram. Bądź świnka oznaczona jakimś miastem, prawda?
Może więc wycieczka do Kraśnika, do Muzeum Skarbonek. Mieści się ono w Muzeum Pożarnictwa. Znajdziecie je na mapie. A teraz rozpoczynamy kolejną wycieczkę, tym razem jesteśmy na Roztoczu. Jeżeli będziecie spływać kajakiem rzeką Tanew, to pamiętajcie, że byli tam wcześniej tacy, którzy tę rzekę posprzątali.
Mam na imię Marcin, mam 12 lat.
Mam na imię Filip, mam 10 lat.
Przyszliśmy tutaj, żeby posprzątać Tanew.
Dlaczego to robicie w ogóle? Bo wielu to by powiedziało, że no niech ktoś tam się tym zajmie, ktoś inny, albo jakieś służby, albo ktoś.
No, sprzątamy Tanew, ponieważ turyści, którzy przyjeżdżają na kajaki, to przyjeżdżają żeby z miasta, żeby nie poglądać brudnej rzeki, tylko żeby przyrodę poglądać, czystą.
Żeby jak się płynąć, to żeby nie tam wokół były jakieś śmieci, tylko czysta woda.
Przebywanie w takiej zaśmieconej przyrodzie jest nieprzyjemne po prostu, prawda?
Tak.
A tu macie bardzo cenne tereny i warto jest, żeby było czysto i ładnie, tak?
Tak.
A dużo turystów zostawiają, turyści zostawiają śmieci. Jak w tamtym roku ty widziałeś, jak brałeś udział w akcji?
No, czasami to pływaliśmy tymi kajakami po różnych, to na zakrętach jest dużo śmieci. Zatrzymują się śmieci, jakieś worki plastikowe, puszki.
Papierki po różnych chipsach wyrzucają. Czasem to widać, jak jakieś połamali wiosło a kogoś i rzucili w kąt, żeby nikt nie zobaczył.
Słuchajcie, a jaka jest rada? Co byście poradzili jako tacy młodzi ekolodzy? Co należy robić, będąc w przyrodzie? Czy wy na przykład sami zostawiacie śmieci, jak gdzieś jesteście? W lesie?
Nie, w dużo lasach są worki na śmieci różnych kolorów i się segreguje śmieci.
Na przykład w lesie mamy taki domek i tam czasem spędzamy czas, na przykład w niedzielę, no i tam mamy kosz i w ogóle, a potem jak trzeba, to bierzemy to i wyrzucamy.
A jakby się tak płynęło tym kajakiem, to jak się powinno zachować? Co z tymi śmieciami robić?
No to w kajaku jest dużo miejsca, są takie luki bagażowe, można sobie tam wsadzić te papierki, różne puszki.
Jak się skończy pływać, to się wyrzuci.
Nigdy nie zostawia się śmieci tam w środowisku, prawda? Bo inaczej ktoś będzie musiał zawsze je pozbierać, albo tym innym turystom będzie po prostu nieprzyjemnie oglądać to, prawda?
Tak.
Słuchajcie, dzisiaj gdzie będziecie sprzątać? Tutaj ten odcinek przy rzece, czy na kajaki
właśnie
idziecie?
Ponoć mamy jechać gdzieś na Pocośninę i tam mamy obok jakiegoś rowu sprzątać te śmieci. Dostaniemy worki, będziemy zbierać rękawiczki.
Tam na Pocośninie to właśnie mamy ten domek w tym lesie. Różne śmieci tam są, nawet tam przy Tanwi jest taka kanapa wyrzucona.
Stara.
Tak więc pamiętajcie, w przyrodzie nie zostawiamy żadnych śmieci, ani kanapki, ani kanapy. A to wszystko po to, żebyśmy mogli cieszyć się jej pięknem. Teraz będziecie cieszyć się bajką, która pojawi się na naszej antenie, a my słyszymy się już za tydzień. Pa, pa!